Pierwszym i najważniejszym pytaniem, Pani Mariano, po tym wszystkim, przez co Pani przeszła, jak się Pani czuje i jak czuje się Pani córeczka?
Czuję się świetnie, bo rozumiem, że jestem w domu. Urodziłam na Ukrainie, bo bardzo tego chciałam. Moim największym pragnieniem było urodzenie dziecka na Ukrainie.
Proszę zatem opowiedzieć swoją historię od początku wojny. Jak to się stało, że będąc w ciąży trafiła Pani do Mariupola?
Pracowałam w jednym z batalionów, w bojowym batalionie Korpusu Piechoty Morskiej. Był to 501 Batalion. Na początku grudnia batalion wkroczył do strefy operacji sił połączonych. Była to wieś Szyrokine w obwodzie donieckim. Trzeba powiedzieć, że wojna w strefie OSP rozpoczęła się znacznie wcześniej. Od 18 lutego nastąpiło już stanowcze zaostrzenie. Wydano rozkaz odwrotu i batalion wycofał się do Mariupola, a nie do Azowstalu, lecz do fabryki Ilicza i do 3 marca byliśmy w tym zakładzie.
Pani nie wiedziała w tamtym momencie o swojej ciąży. Jak się pani dowiedziała?
O ciąży dowiedziałam się, kiedy byłam już w bunkrze. To była już połowa marca. Nie miałam żadnych wyraźnych oznak ciąży, ponieważ byliśmy ciągle pod wpływem stresu, braku snu, niedożywienia. Ciało kobiety na swój sposób reaguje na stres. Wie pani, nie zwracałam na to uwagi, aż pewnego dnia zaczęło mnie bardzo mdlić. Został mi jeden test ciążowy i ten test pokazał mi 2 takie wyraźne czerwone paski i mówi mi: cześć, mamo. Powiem pani szczerze, to był szok. Zaczęłam płakać, bo nie wiedziałam, co mam robić. Mariupol w tym czasie był już w okrążeniu. Nie było wyjścia. Zielone korytarze były ostrzeliwane. Nawet jeśli wyjdę, to podczas filtracji na jakimś punkcie kontrolnym tak czy inaczej zostanę zabrana, ponieważ jestem wojskowym. Podjęłam decyzję, że zostanę z moimi chłopakami do końca i będę wykonywała swoją pracę.
Czy w tym momencie komuś pani powiedziała?
Nie, nikomu o tym nie powiedziałam. Jeden z kierowców, a jest to mężczyzna z doświadczeniem życiowym, ma 2 córki, już 3 lub 4 wnucząc, powiedział: Mariano Wołodymirivno, myśli pani, że nie poznam kobiety w ciąży? Jest pani bielsza od ściany. Wiem, że jest pani w ciąży.
Pani nie powiedziała mężowi i rodzinie. Dlaczego?
Nikomu o tym nie powiedziałam, bo nie byłam pewna, czy wyjdę. Wyobraziłam sobie siebie na miejscu mojego męża. Jedno, kiedy dowiadujesz się, że twoja żona zginęła, a zupełnie co innego, gdy otrzymujesz wieść, że twoja żona została zabita, będąc przy nadziei. Wiedziałam, że będzie to dla niego ogromny cios. Pewnego dnia napisałam SMS-a, w którym pożegnałam się z mężem. Na koniec umieściłam emoji rodziny, ale nie powiedziałam wprost. Chociaż powiedział mi później, że domyślił się, że byłam w ciąży.
Co pani tam robiła, kiedy była pani w Mariupolu, w zakładzie, w bunkrze?
Organizowaliśmy tam pomoc medyczną. Odbieraliśmy chłopaków z pierwszej linii frontu i w bunkrze opatrywaliśmy rany. Codziennie zmienialiśmy opatrunki. Warunki oczywiście były niehigieniczne, ponieważ jest to bunkier, w którym nie ma przepływu świeżego powietrza. Mieliśmy wielu rannych. W tym czasie w batalionie całkowita liczba tylko lekko rannych wynosiła 130 osób. Proszę sobie wyobrazić, codziennie trafiało do mnie 50-60 ludzi, więc od rana do wieczora musiałam zmieniać opatrunki.
Na pewno tam też zginęli między innymi żołnierze z pani jednostki. Jak odbierała pani śmierć, będąc w ciąży, w tym otoczeniu?
Na początku to było bardzo trudne. Nie powiem, że pod koniec było łatwiej. Po prostu później zdajesz sobie sprawę, że są przypadki, w których jesteś po prostu bezsilny. Są sytuacje, gdy po prostu nie nadążasz, ponieważ trwa intensywny ostrzał artyleryjski i nie możesz wyjechać. Ludzie, którzy tam ratują rannych, robią wszystko, co w ich mocy. Byłam świadoma, że to czyjeś dziecko, czyjś ojciec. Pracowałam w tym batalionie przez 4 lata. W ciągu 4 lat poznałam wszystkich. Ludzie, którzy zginęli, przeszli już wszystkie rotacje od 14 roku. To byli bojowi oficerowie, którzy dobrze znali swoją pracę. Było 42 zabitych i z 42 znałam każdego. Najmłodszy miał 21 lat. 21 dzień.
Kiedy była pani jeszcze w bunkrze, na co pani liczyła lub czego się pani spodziewała? Jakie wtedy widziała pani wyjście z tej sytuacji?
Zapewniono nas, że nadchodzi pomoc. Z każdym dniem było coraz trudniej. Zakład, w którym się znajdowaliśmy, został zrównany z ziemią. Lotnictwo nie milkło, a artyleria się nie zatrzymywała. Kiedy zaczęły się problemy z bronią, zdaliśmy sobie sprawę, że szanse dla nas są coraz mniejsze każdego dnia. Budziliśmy się przez to, że na budynek w piwnicy, w którym byliśmy, zrzucano bomby lotnicze. Był to 5-piętrowy budynek, a kiedy już brali nas do niewoli, zostało z niego 1,5 piętra. Powiem pani szczerze, że bardzo się bałam niewoli. Każdy, kto mnie zna, powie, że przede wszystkim bałam się jednej rzeczy – zostać schwytanym. Miałam nawet plan, co zrobić ze sobą, gdybym dostała się do niewoli, ale wszystkie plany zawiodły, gdy zabrano nam wszystkie rzeczy osobiste.
Jak i z jakim wyprzedzeniem dowiedziała się pani, że trafi do niewoli? Jak wychodziliście z bunkra i jaka była pani reakcja?
Powiedziano nam, że jedziemy wzmocnić jedną z kompanii, która w tym czasie ponosiła ciężkie straty. Mieliśmy zabrać ze sobą kamizelkę kuloodporną, hełm i rzeczy osobiste. O 2 nad ranem wsiedliśmy do ciężarówki i pojechaliśmy. W pewnym momencie zostaliśmy zatrzymani. Podniosła się plandeka i usłyszeliśmy: czołem, towarzysze, od tej chwili jesteście jeńcami Federacji Rosyjskiej Donieckiej Republiki Ludowej. Natychmiast zaczęli nas filmować, oślepiać światłami. Wszyscy stali z karabinami maszynowymi, z psami. Te psy szczekały. Gdzieś trwał ostrzał. Opowiadam to pani, a w moich żyłach stygnie krew, gdy przypominam sobie te emocje.
Аж серце, знаєте, аж кров застигає, як згадаю ці емоції.
Зі мною їхав мій інструктор санітарний і офіцер штабовий. Jak teraz pamiętam, chwyciłam ich za ręce, a światło raziło moje oczy. Patrzyłam na nich. Tylko nie mówcie, że to niewola. Proszę, proszę, nie mówcie, że to niewola. Próbowali mnie jakoś uspokoić. Wpadłam w histerię i powtarzałam: tylko nie mówcie, że to niewola. Nie mówcie, że to niewola. Popatrzyli na mnie i prawdopodobnie nigdy nie zapomnę tego wzroku i powiedzieli: Wołodymirowno, bez względu na to, jak to może brzmieć, ale to naprawdę jest niewola. Powiedziałam: mam nadzieję, że zostaniemy rozstrzelani. Może uciekajmy, biegnijmy.
Co było dalej? Gdzie pani trafiła? Czy była pani ze znajomymi, czy też byli to ludzie, których po raz pierwszy pani widziała?
Znałam wszystkich, którzy byli ze mną. Zawieziono nas do Sartany. Były tam magazyny z betonową wylewką. Przez 3 dni spaliśmy tam na podłodze. Potem zaczęli nas po kolei zabierać do Ołeniwki. Kiedy wysiedliśmy z samochodów, mężczyźni natychmiast zaczęli bić. Były psy, owczarki niemieckie i 3 strażników z pałkami, którzy bili chłopców. Zmuszano nas do patrzenia, jak wychowują naszych chłopców. Dopiero później przyszedł jeden ze strażników kolonii i zabrał nas do aresztu.
I nas zostali na to dziwić, jak wychowują naszych chłopców. I już później przyszedł jeden z konwojerów kolonii i zabrał nas w Dizu.
W jaki sposób rosyjski personel, strażnicy, dowiedzieli się o pani ciąży? Sama pani powiedziała?
Nie. Kiedy przyjechałam do Ołeniwki, kiedy mnie zabrano, zapytali, kto jest w ciąży. Bo wiemy, że w tym samochodzie jest kobieta w ciąży. Najprawdopodobniej dowódca jednostki wojskowej powiedział, że jest kobieta w ciąży, żeby nie bili. Wtedy przyszedł do nas kadyrowiec, który obiecał naszemu dowódcy, że kobiet nikt bić nie będzie.
A co z innymi dziewczynami? Dotrzymali słowa?
O ile mi wiadomo, nie stosowano przemocy fizycznej wobec dziewcząt, które były ze mną w Ołeniwce. Jeśli chodzi o dziewczyny, które zabrano do Rostowa, to stosowano tam przemoc wobec kobiet.
Czy była pani jakoś inaczej traktowana przez strażników ze względu na to, że była pani w ciąży? Może miała pani jakieś inne warunki przetrzymywania?
Nie, ja żyłam na wszystkich umowach jednakowo.
Nie, byłam w takich samych warunkach jak inni więźniowie, do 7 miesiąca ciąży. Oznacza to, że jadłam to, co wszyscy inni. Byłam zabierana na zewnątrz nie częściej niż inne dziewczyny. Potem zaczęły się silne obrzęki i jeden z rosyjskich oficerów powiedział administracji kolonii, że kobieta w ciąży potrzebuje jakiegoś badania. Przyjechali lekarze. Zbadali mnie w celi, zabrali do Doniecka na USG. Powiedzieli, że z dzieckiem wszystko w porządku. Nie ma wskazań do hospitalizacji, ale trzeba więcej przebywać na świeżym powietrzu.
Jakie były warunki w Ołeniwce?
Okropne. Od samego początku, kiedy tam przyjechałyśmy, byłyśmy tam pierwszymi kobietami i traktowano nas okropnie. Byli różni ludzie. Później, będę szczera, strażnicy przynosili mi jedzenie, ponieważ, jak mówili, było im po ludzku żal. Przyniósł mi ktoś jabłko, ktoś inny owoc, ale to było później. Na początku, przez pierwsze 1,5 miesiąca, było bardzo ciężko. Proszę sobie wyobrazić, kolonia karna, która została zamknięta, nie funkcjonowała od 8 lat. Wilgotne, chłodne pomieszczenia bez ogrzewania. Były problemy z wodą. Dopiero po 3 tygodniach dano nam możliwość umycia się. Woda była wydzielana, wyłącznie do toalety. A kiedy 40 dziewcząt przebywało w celi, to wystarczało wody wyłącznie, żeby się umyć. Proszę sobie wyobrazić, jeśli któraś chciała iść do toalety, to wszystkie musiałyśmy w tym uczestniczyć. Nie było materacy, spałyśmy na podłodze. Dostałyśmy 3 małe poduszki i kołdrę. Spałyśmy ubrane w zimowe kurtki. Wypuszczono nas na zewnątrz po raz pierwszy po 3 tygodniach, na 10 minut. To była klatka. Wyszłyśmy, postałyśmy, spojrzałyśmy w niebo, na wafelki, jak to nazywałyśmy, i to wszystko. Kiedy trafiłam do niewoli, mówili mi, nie martw się, nie będziesz tu długo. Jesteś w ciąży, nikt nie będzie trzymał kobiety w ciąży. Tak się nie stało.
Miała pani okazję skontaktować się z rodziną, prawda? Jak do tego doszło? Mogła pani telefonować?
Tak, pozwolono mi zadzwonić. Wszystkie rozmowy były nagrywane na wideo, co mówisz i reakcje twojej rodziny. Znałam jeden, jedyny numer telefonu. To był numer telefonu mojego męża. W związku z tym kontaktowałam się tylko z moim mężem. Kiedy nadarzała się okazja, dzwoniłam do niego.
Proszę opowiedzieć o przesłuchaniach. Jak one wyglądały? O co panią oskarżano?
Oskarżano mnie o zabójstwo dzieci Mariupola.
To jakiś standardowy zarzut?
Każdy został o coś oskarżony. Zabierano mnie do Doniecka, do komitetu śledczego, gdzie również byłam przesłuchiwana. Powiedziałam, spójrzcie na mnie, jestem medykiem, nikogo nie zabiłam. Miałaś broń? Tak, miałam. Więc zabiłaś.
Zarzut brzmiał tak ogólnikowo, zabójstwo dzieci z Mariupola, czy też przytaczali jakieś fakty, że na przykład gdzieś jest martwe dziecko i jesteś oskarżona konkretnie o śmierć tego dziecka, czy tak ogólnikowo?
Ogólnikowo. W tym czasie w Mariupolu było wiele zamordowanych kobiet i małych dzieci. Winili za to siły zbrojne Ukrainy i Azow.
Czy grożono pani podczas przesłuchań?
Tak. Grożono mi, że odbiorą mi dziecko, a mnie wyślą do kolonii karnej. Moje dziecko trafi do jednego z rosyjskich sierocińców i będzie co jakiś czas przenoszone, tak żebym nie mogła go znaleźć. Nawet jak trafię na wymianę jeńców, nie wyjdę sama. Nigdzie nie było odnotowane, że byłam w ciąży, ponieważ na Ukrainie nigdzie nie byłam zarejestrowana. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że jestem wojskowym, to miałabym zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej i nigdy nie znalazłabym mojego dziecka.
Jak mogła pani tego wysłuchiwać?
Wie pani, wszystko we mnie przewracało się do góry nogami. Chciałam przeskoczyć przez ten stół i wyrwać oczy tej osobie, wyrwać język. Były takie myśli, ale rozumiałam, że tylko jeden zbędny ruch i zostanę na tym krześle na zawsze. Więc siedziałam i zachowywałam spokój.
Czy wtedy wierzyła pani, że wyjdzie pani na wolność, wróci na Ukrainę?
Zawsze wierzyłam, że wrócę na Ukrainę, że to była tylko kwestia czasu. Najbardziej przerażający był dla mnie 9. miesiąc ciąży. Zdałam sobie sprawę, że nie dochodzi do wymiany jeńców, że mogę urodzić w niewoli. Jeśli tak się stanie, co stanie się z moim dzieckiem? Wszystkie te myśli po prostu wirowały w mojej głowie, ponieważ nie wiedziałam, co będzie dalej. A gdzieś w środku wciąż tliła się mała iskierka nadziei. Ty pojedziesz do domu, my pojedziemy do domu. Mówiłam nawet do mojego dziecka, musisz się urodzić później, wtedy, kiedy wrócimy do domu. Teraz nie możesz się urodzić. Mama się już uspokoiła, mama nie płacze, mama nie będzie płakać.
W jakich okolicznościach dowiedziała się pani, że panią wymienią?
Do strażników pilnujących mnie w szpitalu w Doniecku zadzwonił ich dowódca i kazał zapytać lekarza, czy nadaje się do transportu. Lekarka powiedziała, że tak. Potem z Ołeniwki zabrano nas do Taganrogu, wsadzono do samolotu i powiedziano mi, jedziesz do domu. Nie wierzyłam w to, ale wszyscy mówili, że należy orientować się na podstawie kobiety w ciąży. Jeśli kobieta w ciąży zostanie zabrana, to oznacza, że jedziemy do domu. Jeśli nie ma z wami kobiety w ciąży, to przenoszą was do innej kolonii. Nawet jeden chłopak był wśród nas, kiedy jechaliśmy z zawiązanymi oczami i rękami. Zapytał, dziewczyny, nie wiecie, dokąd nas zabierają? Mówimy, do domu. Nie, przenoszą nas do innego więzienia, powiedział. Dziewczyna, która jechała ze mną, odpowiedziała, jest z nami kobieta w ciąży. Powiedziano jej, że jedziemy do domu. Proszę sobie wyobrazić, mężczyzna siedział i płakał.
Jak panią przywitała rodzina?
Och, łzami, objęciami. Powiem pani, że i Ukraina przywitała nas bardzo dobrze. Zabrano nas, wsadzono do wygodnych autobusów, dano kanapki, torbę z jedzeniem, kołdry i ubrania.
Pakiet z produktami, dali odzież, znaczy dali odzież.
Następnego dnia przyjechała karetka i zabrała mnie do Łódzka. W niedzielę o 2 nad ranem zaczęły się u mnie skurcze, a od 4 urodziłam. Pamiętam, jak tylko wyjęli dziecko, powiedzieli, gratuluję, masz dziewczynkę. Mówię, jak to dziewczynkę? A chłopczyk? Ciągle myślałam, że będę miała chłopca.
Do czego było najtrudniej się przyzwyczaić po pół roku niewoli?
Powiem pani, że do wszystkiego. W Doniecku są problemy z wodą. Kiedy wróciłam, odkręcałam wodę po trochu, tak, żeby jej nie zabrakło. Światło. Tam ciągle było włączone światło. Ja chciałam ciemności. Mogłam po prostu siedzieć w ciemności. Mąż mówił, co ty tak siedzisz jak kret? Włączmy światło. Mówię, że już nasiedziałam się w świetle. Mój mąż przyniósł mi jabłko, banana, a ja chowałam je pod poduszkę. On mówił, co robisz? Trudno mi było przyzwyczaić się do telefonu. Mój mąż wciąż zwraca mi uwagę, że dzwoni telefon, a ja go nie odbieram. Nie mogę przyzwyczaić się do tego, że mam telefon.
Jak widzi pani swoją przyszłość? Czy po urlopie macierzyńskim wróci pani do zawodu? Czy nadal będzie pani medykiem wojskowym?
Wie pani, tak. Lubiłam swoją pracę, lubię swój zawód. Być może nie będzie to jednostka wojskowa, być może będzie to szpital wojskowy, ale jak pokazuje życie, personel szpitalny również może trafić do niewoli. Na pewno wrócę do tej działalności. Lubię ją. Dziękuję.